Dzień dobry, witam serdecznie, witam w kolejnym programie i dzisiaj echa tego raportu, czy też tej nowej strategii Stanów Zjednoczonych, jeśli chodzi o bezpieczeństwo. Mam wrażenie, że czytaliśmy zupełnie inny dokument niż wielu, wielu komentatorów, albo którzy robią to specjalnie. Jestem przekonany, że robią to specjalnie, bo tak naprawdę, no, o czym mówił wcześniej nasz gość dzisiejszy, runęła przede wszystkim strategia geopolityczna PiS-u, czyli trzymajmy się Ameryki kurczowo, bo oni nas obronią. Otóż nie obronią, bo w tej strategii, o której mówię, przynajmniej ja to tak wyczytałem, Ameryka wychodzi z Europy. Po prostu zostawia ją. I nie będzie Polski u nogi, u nogawki pana Donalda Trumpa i nikt nie będzie tego bronił. I dzisiaj o tym, dlaczego, jak, po co, o co, dlaczego się o tym w ogóle nie mówi, o tej strategii, bo wczoraj Grzegorz Braun na antenie tutaj powiedział, że ona powinna być omawiana we wszystkich periodykach, we wszystkich tygodnikach, dziennikach, bo to bardzo ważna rzecz, a nie jest. Jest bagatelizowana, jest odrzucana gdzieś na bok, albo niektórzy politycy fałszują jej zawartość, albo nie mówią o pewnych sprawach. Profesor Adam Wielomski jest moim gościem w połączeniu internetowym. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry, witam serdecznie zarówno prowadzącego, jak i wszystkich naszych widzów, słuchaczy, czy w jakiej formie Państwo będziecie nas tutaj oglądać lub słuchać. No a będziemy, jak rozumiem, rozmawiali o triumfie ruskich onc.
No tak, triumf ruskich onc, ale do tego nikt się nie chce przyznawać, tylko przed tym jak oddam głos dla pana profesora, chciałbym poprosić o subskrypcję, o lajkowanie, udostępnianie, komentowanie, podawanie dalej. Zapraszam również do wsparcia. Można postawić nam kawę, można również, kochani, wesprzeć nas w inny sposób. Znajdziecie opis w opisie materiału, jak można to zrobić. Zachęcam w najbliższą sobotę, proszę państwa, do wybrania się w Warszawie, jeśli mieszkacie w Warszawie, przy ulicy Stawki 4B. To jest kuźnia na spotkanie świąteczne z Pawłem Lisickim i Rafałem Ziemkiewiczem. Zachęcam bardzo gorąco. Od 18 jesteśmy do Waszej dyspozycji. Wejście wolne, wolne datki. Jeśli ktoś by chciał się dorzucić do sali, to bardzo by było mile widziane. Zapraszamy serdecznie. Właśnie świąteczne spotkanie z Pawłem Lisickim i Rafałem Ziemkiewiczem od godziny 18 w Warszawie, miejsce kuźnia, ulica Stawki 4B. Jeszcze raz zapraszam bardzo, bardzo, bardzo serdecznie. Panie profesorze! Dobrze, no to onuce miały rację, tylko co z tego, bo naprawdę ta siła medialna tych wszystkich przekaźników jest tak duża, że tylko naprawdę zainteresowani wiedzą co i jak, a ogół społeczeństwa nie zdaje sobie sprawy, jak ważny to był dokument i jak ważne w nim są niektóre zapisy, nie tylko dotyczące Europy Środkowej, tudzież Wschodniej, ale i w ogóle jako całość. Oddaję panu głos, bardzo proszę.
Tak, nie ma wątpliwości co do tego, że można często odnieść wrażenie, jak się przeczyta tą strategię bezpieczeństwa narodowego, do czego Państwa serdecznie zachęcam, bo to jest tam niecałe 30 stron, chociaż chyba póki co nie ma tłumaczenia na język polski, ale w każdym razie, kiedy się to czyta samemu i potem się słucha, co politycy i dziennikarze o tej strategii mówią, to trudno nie odnieść wrażenia, że to są jakby dwa różne dokumenty, które czytaliśmy. Ze strategii wynika jednoznacznie, że Stany Zjednoczone wycofują się z Europy i koncentrują się przede wszystkim na Ameryce, wracając do doktryny Monroe, czyli Ameryka dla Amerykanów, czyli inaczej mówiąc, Amerykanie z północy rządzą Ameryką Południową i Środkową. Tam jest takie pojęcie Trump Colorary, czyli jakby no dodatek trumpowski do doktryny Monroe. Jest wyraźnie w tej strategii powiedziane, że Rosja nie jest już wrogiem Stanów Zjednoczonych, jest teraz partnerem Stanów Zjednoczonych. A największym wrogiem Stanów Zjednoczonych jest zdegenerowana i zdeprawowana Europa, która po pierwsze nie uznaje wolności człowieka, która jest, no takie typowo protestanckie, Bożym darem dla człowieka, dwukrotnie powtórzone. Europa buduje jakieś dziwaczne superpaństwo, które zostało określone mianem euroglobalizm. Euroglobalizm. w postaci no, jakiegoś superpaństwa socjalistycznego głęboko, antywolnościowego i które przede wszystkim zwalcza free speech, czyli wolność słowa za pomocą cenzury i różnego rodzaju represji w stosunku do osób mówiących nie to, co się podoba władzy. Jest mowa o tym, że władza Unii Europejskiej całkowicie, zresztą państw również europejskich, się oddzieliła od woli narodu. O czym świadczy, mówi Trump, przykład konfliktu z Rosją, który Europejczyków zdecydowana większość sobie nie życzy i chciałaby go zakończyć, a rządy prom-do i Komisja Europejska prom-do jego eskalacji. No i wreszcie na koniec się dowiadujemy, że tak właściwie to Rosja w tej chwili staje się partnerem Stanów Zjednoczonych i to partnerem o charakterze globalnym i uwaga, to ciekawa rzecz, przeciwko Unii Europejskiej, czyli mówiąc wprost, Unię Europejską trzeba dopychać kolanem od wschodu, czyli za pomocą Rosji, od zachodu za pomocą Stanów Zjednoczonych i od środka wspomagając te państwa i ruchy polityczne, które występują przeciwko Unii Europejskiej i bronią zasady nation state, czyli państwa narodowego. Także no, to jest dosyć jasne z tej strategii to wynika. No, ja mam tą satysfakcję, że kiedy Trump już dochodził do władzy, to mówiłem, że tak będzie i wszyscy wtedy twierdzili, że jestem tam onucem ruskim. Zwracam uwagę, ja nie jestem ruską onucą, tylko onucem, bo to trzeba, nie wiem, jak są feminatywy, to chyba maskulatyw znaleźć, prawda, od onucy, więc onuc. No to ja już wcześniej o tym mówiłem i od dosyć dawna, że to tak będzie wyglądało. Aczkolwiek nie ukrywam, że nawet mnie zaskoczyło to, że zostaje to już tak otwartym tekstem powiedziane. Zresztą, co ciekawe, reakcja Unii Europejskiej bardzo charakterystyczna. Strategia Bezpieczeństwa Narodowego się 4 grudnia zostaje opublikowana, a dzień później, 5 grudnia, Komisja Europejska nakłada 120 milionów euro kary na portal X Ilona Myska za to, że nie ma tam cenzury treści, które Unia Europejska uważa za niepożądane. Czyli no jakby sama Komisja Europejska wykazała, że wolności słowa w Europie być nie powinno. Także takie są jakby główne rysy tej strategii. No i ona w Polsce jest wypierana. Jest wypierana przez polityków PiS-u, którzy albo o niej nie mówią w ogóle, zachowują się tak, jakby jej nie było. To na przykład ostatnie antyrosyjskie wypowiedzi prezydenta Karola Nawrockiego, które świadczą o tym, że w kancelarii prezydenta panuje pogląd, bo ja nie wierzę, że oni tego nie przeczytali tam. Sam prezydent może nie przeczytał, no ale jego doradcy powinni przeczytać i mu starannie streścić, ale odnoszę wrażenie, że tacy doradcy, jak nie wiem, profesor Cęckiewicz, po prostu wyparli to ze swojej świadomości. I tam dalej panuje przekonanie, że polityka Polski powinna być zajadle antyrosyjska i równocześnie proamerykańska, jakby nie rozumiejąc, że te dwie opcje się teraz wzajemnie wykluczają i że opcja proamerykańska wymaga resetu stosunków z Rosją. I to jest jakby z jednej strony następuje u niektórych polityków właśnie, szczególnie PiS-u, wyparcie tego, nieprzyjęcie tego do wiadomości. Niektórzy, jak na przykład Patryk Jaki, no strategię nie wiem, przeczytał czy nie przeczytał, ale zrozumiał z niej tylko jedno zdanie, a mianowicie poparcie dla krytycznych wobec Unii Europejskiej państw Europy Środkowej, Wschodniej i Południowej. No i uznał, że to jest w ogóle generalnie strategia całkowicie wpisująca się w myślenie pisowskie. No to powiem tak, no przeczytał jedno zdanie i uznał, że jest poparciem dla PiS-u, abstrahując od pozostałych 30 stron, prawda? Ja odnoszę wrażenie, że najbardziej z tej strategii w Polsce po cichu cieszą się członkowie obecnej koalicji rządzącej, dlatego że to jest jakby potwierdzenie ich poglądu, że należy się oprzeć nie na Stanach Zjednoczonych, tylko prowadzić dalej politykę antyrosyjską w oparciu o Unię Europejską. No i to jest jakby potwierdzenie ich linii geopolitycznej, że mają rację. Opisowcy wypierają, nie słyszą, nie rozumieją, czytają bez zrozumienia i tak dalej. No za tym idzie zresztą część tak komentatorów, dziennikarzy. Powiedzmy sobie szczerze, pewnie znaczna część z nich ma drugie tak zwane nieformalne etaty. To znaczy tak, mają takie etaty, których się nie podaje w życiorysie. I stamtąd biorą pieniądze, więc piszą jakby to, co służby w Polsce uważają, że powinno być głoszone. To znaczy jest to właśnie taka strategia wypierania, niezrozumienia, odrzucania i z generalnym poglądem, że nawet jak coś tam jest niezgodnego z tą linią unijną i antyrosyjską, to przecież Trump lada moment zrozumie, że Putin to z KGB był, bo Trump pewnie tego nie wie. Według nich. No i jak zrozumie, no to zrozumie, że z Rosją nie ma żadnych układów, prawda, i wróci do starej polityki antyrosyjskiej z okresu zimnej wojny i epoki Joe Bidena. No tak, to także to w ten sposób wygląda, no i każdy, kto przeczytał tą strategię uważnie, no i jak widzi komentarze do niej, no to trudno nie odnieść wrażenia, że mamy do czynienia z jakimś ślepotą, wypieraniem rzeczywistości. Ja zresztą myślę, że to jest wypieranie rzeczywistości. Po prostu polska elitka infantylno-agenturalna, jak ja to nazywam, nie jest mentalnie, intelektualnie zdolna do zrozumienia geopolitycznego zwrotu, który dzieje się na świecie. Co więcej, każdy, kto z nich zrozumie, że jest taki geopolityczny zwrot, natychmiast jest zaszczuwany przez resztę, która dostaje, czy to od służb, czy to z central partyjnych, SMS-y z tak zwanym przekazem dnia, który trzeba głosić. No i w tej chwili no, zobaczmy sobie, że mamy całą wielką nagonkę za prorosyjskość na Grzegorza Brauna. Co nie zmienia faktu, że Grzegorz Braun, jego środowisko, to było jedyne środowisko w Polsce polityczne, takie znaczące, no, które uważało, że polityka konfrontacji z Federacją Rosyjską jest błędna. No, ja powiem tak, no, Grzegorz Braun z pewnością w tej chwili nagle się okazał tym politykiem, który odczytał, jakbyśmy to powiedzieli, znaki czasu i zrozumiał, że ta przemiana geopolityczna nastąpi. To samo widać, że wcześniej zrozumiał Viktor Orban. Giorgia Meloni natychmiast się przystosowuje do nowej sytuacji. To jest widać choćby stąd, że próbuje zabrać rosyjskie, znaczy nie rosyjskie, tylko włoskie zasoby złota spod kontroli Europejskiego Banku Centralnego i zaczyna nagle wstrzymywać włoską pomoc dla Ukrainy i tak dalej. Także widać, że włoska ekipa rządząca zrozumiała nowe nastroje i w miarę szybko się zaczyna do nich dostosowywać. Orban do dawno głosił. W Czechach teraz będziemy mieli koalicję rządzącą, która to świetnie rozumie. No i co ciekawe, mamy jeszcze Roberta Fico na Słowacji, który realizuje tą koncepcję geopolityczną i który w tej chwili do tej pory nie miał kontaktu z Waszyngtonem, no bo był z lewicy. Jest to lewica, co prawda, katolicka, eurosceptyczna, ukrainosceptyczna i generalnie jakby z sympatią wyrażającą się o resecie z Rosją, stosunków europejskich, no ale ponieważ była z lewicy, widać, że nie miała kontaktów do tej pory ze Stanami Zjednoczonymi, z Donaldem Trumpem, no ale teraz właśnie czytam, że Fico się wybiera do Waszyngtonu. Został zaproszony, co znaczy, że został zaliczony do tych zdrowych państw, które się sprzeciwiają federalizmowi europejskiemu. No, Karol Nawrocki tam w tych Stanach Zjednoczonych był, i odnoszę wrażenie, że nie zrozumiał te szykującej się tam zmiany geopolitycznej. No i odnoszę wrażenie, że jest jakby odcięty od tego, bo to nie jest, powiedzmy sobie szczerze, specjalista od stosunków międzynarodowych. To nie jest jego mocna strona i tam niestety odnoszę wrażenie, że pierwsze skrzypce gra profesor Cęckiewicz, który no jest, bym powiedział, radykalnym, nie zawaham się powiedzieć, fanatycznym rusofobem, antykomunistą, który uważa, że Putin, komunizm to jest jedno i to samo. No i skutkiem tego jest to, że kancelaria prezydenta i ośrodek prezydencki no, wyraźnie nie rozumieją zmian. i narracja jest w dawnym stylu. Jarosław Kaczyński w ogóle się nie wypowiada. Odnoszę wrażenie, że się załamał po prostu nerwowo. Nie wie, co ma z tym fantem zrobić. Widać, że siedzi cicho. No to tak, także na razie póki co mamy wypieranie rzeczywistości. Ono dominuje.
Dobrze, to pytanie jest moje mocne. Czy to jest głupota na maksa, czy tak wysoki cynizm? Bo przepraszam, panie profesorze, ja też nie jestem super ekspertem, interesuję się tym, czytam, ale nie jestem super ekspertem od geopolityki. Tu nie trzeba super ekspertów, żeby od co najmniej roku zobaczyć, jak się kształtuje ta polityka, szczególnie zagraniczne Stanów Zjednoczonych i w jakim kierunku to może pójść. Nawet więcej, przecież w kampanii wyborczej Donald Trump zapowiadał, że będzie dążył do lepszych stosunków z Rosją, że będzie chciał załatwić koniec wojny, że będzie chciał robić interesy z Rosją, zwyczajnie. Nie trzeba było geniusza, żeby wiedzieć, że to będzie. Ja pamiętam jeszcze przed samym wyborem Donalda Trumpa zadawałem głośno pytanie na antenie, co zrobi PiS, gdy rzeczywiście Trump dojdzie do władzy i na pewno będzie wdrażał tą politykę, o której pan mówi, o której my rozmawiamy. I jakoś nie było. No to o co chodzi? To oni są tak przerażeni tym efektem, że jednak to się stało? Czy są takimi cynikami?
Nie, to jest głupota. To jest głupota, to jest wypieranie rzeczywistości. Ja bym powiedział tak, jest coś takiego jak mentalność pisiaka, czy pisowca, jak to woli. I w tej mentalności pisowca jej fundamentem jest fanatyczny antykomunizm i fanatyczna antyrosyjskość. Tam zresztą komunizm i Rosja miesza się w jedno. I jakby cała struktura mentalna pisowca opiera się na tym fundamentalnym antykomunizmie i rusofobii. I jakby oni nie są w stanie tego przyjąć. Ja myślę, że przeciętny w tej chwili polityk PiSu wypiera to, w ogóle nie chce o tym rozmawiać, czyta i jakby jest tak nastawiony, że tego się nie da przyjąć, że to wypiera. Ewentualnie, jeśli to przyjmuje, to uważa, że to jest błąd Donalda Trumpa i Trump szybko zrozumie, że Putin jest z KGB. Pamiętacie, nie wiem, czy państwo pamiętacie, jak była wizyta. To jeszcze chyba był, wydaje mi się, tak, to jeszcze było za prezydenta Andrzeja Dudy, który pojechał do Stanów Zjednoczonych i tam wtedy była taka słynna, prawie że w przelocie rozmowa pomiędzy prezydentem Dudą i Donaldem Trumpem. To była taka sytuacja, że pojechał, pochwalili się wszyscy pisowcy, że nasz prezydent został przyjęty. No tam się potem okazało, że Trump znalazł dla niego kilka minut i wcześniej wyszedł, bo miał kolejne spotkania ważniejsze. I Andrzej Duda, pamiętam, jego urzędnicy się chwalili, że zdążyli, że wizyta nie była bez sensu, bo zdążyli powiedzieć jedną rzecz Trumpowi. A mianowicie, że Władimir Putin był oficerem KGB. Ja powiem tak, oni tak się zachowują, jakby myśleli, że Trump nie zna biografii Władimira Putina, więc byli przekonani o tym, że go oświecili. No i tutaj cały czas panuje takie przekonanie, że oświecą, że Donald Trump sam zrozumie, no, że z Putinem i z Rosją nie ma układów, to jest tylko polityka czystej przemocy i tylko przemocą można z Rosją się układać i że to po prostu, no, oni tego nie rozumieją, to znaczy to nie jest złe słowo, nie rozumieją, bo zrozumienie to świadczy o rozumieniu racjonalnym. Oni tak jakby, ich konstrukcja psychiczna nie przewiduje takiej możliwości, im się wali świat. To jest troszeczkę mniej więcej tak jak to nie wiem, ludziom się walił świat, kiedy Kopernik ogłosił swoje dzieło, prawda, o obrotach ciał niebieskich, zresztą które ma słowo rewolucja w tytule oryginalnym łacińskim, i ludzie tej rewolucji kopernikańską też na początku wypierali. Wiele, wiele dziesięcioleci trwało, zanim została ona zaakceptowana, zresztą powiedzmy sobie szczerze. I ta rewolucja, bym powiedział, kopernikańska, to jest, że się okazało, że Słońce nie kręci się wokół Ziemi, tylko odwrotnie, była jakby wypierana przez pierwsze pokolenie. I tutaj mniej więcej mamy podobną sytuację, to znaczy ich takim, bym powiedział, fundamentem myślenia była fundamentalna antyrosyjskość, I w ogóle cała tak naprawdę, ja odnoszę w ogóle wrażenie, że pisowcy, ich patriotyzm to polega przede wszystkim na antyrosyjskości. Jak to Roman Dmowski pisał w okresie międzywojennym, są ludzie, którzy bardziej nienawidzą Rosji niż kochają Polskę. I to jest ten sam typ i przypadek. I po prostu no, rzeczywistość puka do drzwi. To jest na takiej zasadzie. Siedzi sobie grupa pisowców i rozmawia o polityce światowej. Mają pukanie do drzwi. Dzień dobry, tu Donald Trump. Już kochamy Rosję i Putina. Z drugiej strony, dzień dobry, tu Władimir Putin. No, my jesteśmy teraz w partnerstwie ze Stanami Zjednoczonymi. A oni sobie siedzą, dyskutują o polityce światowej, stwierdzają, że to jest niemożliwe, żeby tym pukającym i mówiącym był Donald Trump. Nie, to nam się wydawało. No, rozmawialiśmy z nim, tak, ale to niemożliwe. To jest nasza jakaś taka, nie wiem, fantom, zjawa, coś nam się przyśniło, bo to jest po prostu niemożliwe. No, to jest mniej więcej tak jak taka sytuacja, jakby nie wiem, ktoś całe życie spędził życie w zakonie, prawda? I przed śmiercią, po kilkudziesięciu latach spędzących na modlitwę, nagle wpadł na pomysł i doszedł do wniosku, że Boga nie ma i stracił wiarę. No i się nagle okazuje, że całe jego życie było pozbawione sensu. To mniej więcej tak wygląda u pisowców, to znaczy ich cała psychika, mentalność polityczna opierała się na antyrosyjskości i sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi. I teraz muszą wybrać dwie opcje, a mianowicie albo sojusz ze Stanami Zjednoczonymi i reset z Rosją, to jest pierwsza możliwość. Druga możliwość, jaką mają, no to drugą możliwość, którą mają, to jest wybranie opcji antyrosyjskiej, ale to oznacza federalizację Unii Europejskiej, zgodę na Unię Europejską, co więcej, jeszcze gorzej, stwierdzenie, że to Donald Tusk od początku miał rację, to jest druga opcja. No i trzecia opcja to jest załamanie nerwowe, w psychotropy i tak dalej, ponieważ rzeczywistość przerosła ich rozumienie i pojęcie świata.
Dobrze, to o czym rozmawiamy, czy jest w związku z tą sprawą, no bo nie wierzę, że w PiS-ie są sami durnie, no to przecież nie jest tak.
A ja wierzę.
Czy jest jakiś powód? Dobra, to inaczej. Czy to jest jakiś powód tego kryzysu w PiS-ie wewnętrznego? Czy ten kryzys jest związany z zupełnie innymi sprawami?
Znaczy on jest związany przede wszystkim ze sprawami personalnymi. Widać jest bardzo wyraźnie, że Mateusz Morawiecki chce być premierem przyszłego rządu. I jest mu generalnie wszystko jedno, czy będzie premierem rządu PiS plus Konfederacja, czy jeżeli taki rząd nie uzyska większości, będzie to rząd wielkiej koalicji PiS-KO, no wielkiej koalicji pod hasłem obrony Polski, nie wiem, przed faszyzmem, skrajnoprawicą, onucami ruskimi, to tam prawda, mam tutaj na myśli koronę Grzegorza Brauna i tak dalej. I jemu jest to absolutnie wszystko jedno. I problem polega na tym, że zrobił coś, co w PiS-ie nie jest normalne. To znaczy w PiS-ie prezes decyduje o tym, z kim będzie koalicja i póki prezes nie zdecyduje, politycy nie mają prawa się w tej kwestii wypowiadać, no, a już tym bardziej się sami typować na premiera koalicyjnego rządu. Tymczasem Morawiecki się poczuł na tyle silny, że uznał, że jest w stanie wyskoczyć przed szereg z powodu bardzo prostego. Sojusz z Konfederacją Mateusza Morawieckiego nie interesuje, koalicja. Dlaczego? Odpowiedź jest banalnie prosta. Konfederacja, już nie wspominam o koronie, Konfederacja powstała na fali sprzeciwu wobec rządu Mateusza Morawieckiego. No więc dla Konfederacji jest on nie do przyjęcia absolutnie. Dla Konfederacji nie, może byłby do przyjęcia i pewnie byłby na przykład Przemysław Czarnek, ale nie z pewnością nie Mateusz Morawiecki. Dlatego Mateusz Morawiecki optuje za wielką koalicją z KO, Dlatego, że on jest naturalnym kandydatem na premiera takiej koalicji. Dlaczego jest naturalnym kandydatem? Odpowiedź jest banalnie prosta. On jest kumplem zarówno Jarosława Kaczyńskiego, jak i Donalda Tuska. Czyli jest jakby naturalnym politykiem łączącym obydwie te partie postsolidarnościowe, żeby stworzyć coś takiego, co we Francji nazywano zawsze koncentracją republikańską, wtedy to była przeciwko monarchistom, katolikom i tak dalej, a teraz to będzie koncentracja republikańska przeciwko, ja nie wiem, faszyzmowi, onucom ruskim, agenturze i coś tam jeszcze. No i prezes Jarosław Kaczyński nie zgadza się na to, żeby pałeczkę dowodzenia formacją nagle przejął Mateusz Morawiecki. A Mateusz Morawiecki, pamiętajcie Państwo od tego, że on ma bardzo silne karty. Na czym polegają karty Morawieckiego? Poparcie środowisk globalistycznych z Unii Europejskiej, wielkich bankierów, wielkich korporacji, to jest raz. Jego siła wynika, po drugie, kiedy był prezesem Rady Ministrów, to prezes ocenia się, gdzieś tam czytałem takie wyliczenie, ktoś wyliczył, że prezes Rady Ministrów mniej więcej obsadza w Polsce, czy to bezpośrednio, czy za pomocą swoich nominantów, około 100 tysięcy stanowisk w administracji publicznej. Więc to oznacza, że ktoś, kto jest długo premierem, może stworzyć swoją frakcję w oparciu o rozdawanie dobrze płatnych posad rządowych. I może stworzyć taką frakcję i ta frakcja po prostu teraz Mateusza Morawieckiego popiera z tego prostego powodu, że liczą na to, że jak będzie premierem, to znów wrócą na swoje, czy też na inne podobne albo i lepsze funkcje w administracji publicznej. Także to jest moim zdaniem frakcja w PiS-ie dosyć silna.
No dobrze, to teraz pytanie, co z Polską, bo to jest najważniejsza kwestia, jak Polska w tym będzie, w jakim, może inaczej, czy z tego, z tej strategii najnowszej bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych wynika położenie Polski, w jakim miejscu będziemy?
To może zacznijmy od jednej rzeczy. To nie jest Trump, że Donald, no to nie jest tak, że Donald Trump zostawia Europę z dnia na dzień i na przykład widać wyraźnie, że nie chce zostawić Europy w sytuacji konfliktu z Rosją, dlatego próbuje zamiast się wycofać zupełnie zawrzeć pokój z Władimirem Putinem, który oczywiście Zełenski ma podpisać lub jego następca, po to, żeby Europę zostawić jakby no zabezpieczoną trwałym pokojem. I sytuacja Polski, propozycja Donalda Trumpa dla Polski wydaje się dosyć prosta, a mianowicie Polska ma być sojusznikiem Stanów Zjednoczonych w Europie przeciwko Unii Europejskiej. Razem z innymi państwami typu Czechy, Węgry, Słowacja, Włochy i Austria, bo te państwa się wymienia. Czyli mamy mieć poparcie amerykańskie w zamian za, bym powiedział, działalność destruktywną wobec Unii Europejskiej, co swoją drogą jest również zgodne z polskim interesem narodowym. I Stany Zjednoczone, to nie jest tak, że Stany Zjednoczone zostawiają wszystkie państwa europejskie sam na sam z Rosją. Po pierwsze, dążą do zawarcia pokoju trwałego. Po drugie, chcą się zobowiązać do 10-letnich gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy, porównywalnych do artykułu 5 NATO. Czyli to w ten sposób jakby no, dają czas Europie na unormalnienie swoich stosunków z Federacją Rosyjską. Po trzecie, Donald Trump już o tym wielokrotnie mówił, tego nie ma w strategii bezpieczeństwa, ale Donald Trump wielokrotnie o tym mówił, że jeżeli ktoś chce mieć sojusz ze Stanami Zjednoczonymi, to tam NATO to tam, prawda, już nie istnieje, ale może sobie wykupić, jakbym to powiedział, pakiet taki ubezpieczeniowy w postaci 5% wydatków PKB. No bo oczywiście tego wprost Donald Trump nie powie, ale no na zasadzie, że połowę z tego, czy ileś tam macie wydać na zakupy broni w Stanach Zjednoczonych. Więc to nie jest tak, że Donald Trump zupełnie Europę zostawia. Polska bowiem ma taki problem, nazwijmy sobie wprost. Dlaczego w 1989 roku powstała, jakby została uwolniona Polska z bloku wschodniego i podtrzymywano ją państwowość. A myślę, z bardzo prostego powodu. Amerykanie chcieli przesunąć NATO maksymalnie na wschód, traktując to na zasadzie, że Rosja jest osłabiona, więc trzeba maksymalnie wzmocnić swoje struktury na granicy rosyjsko-natowskiej, tą granicę natowską przesunąć na wschód, ile się da. I Amerykanie traktowali kraje Europy Środkowo-Wschodniej, w tym Polskę, jako największy z tych państw, jako po pierwsze ośrodek osłabienia Federacji Rosyjskiej, po drugie jako swoją agenturę w Unii Europejskiej, która uniemożliwi zbudowanie państwa europejskiego, federalnego, które chciałoby być samodzielnym graczem światowym. To, co Ursula von der Leyen ciągle mówi o Komisji Europejskiej jako centrum geopolitycznym na świecie. I jakby to był pomysł amerykański, pomysł, na który godziło się Prawo i Sprawiedliwość, czy środowisko w ogóle Jarosława Kaczyńskiego, żeby tą pozycję amerykańskiego, bym powiedział, agentury amerykańskiej w Europie Środkowo-Wschodniej odgrywać. Ponieważ to tam przede wszystkim chodziło jakby to o tę rosyjskość Amerykanów. Druga opcja geopolityczna była taka, ją reprezentował środowisko Donalda Tuska, że Polska ma nie być partnerem, takim powiedział, agentem Stanów Zjednoczonych pomiędzy Rosją a jednoczącą się Europą, tylko ma dojść do Anschlussu Polski do Unii Europejskiej, likwidacji państwowości, przekształcenie w jakiś tam land czy stan Zjednoczonej Europy. No i to środowisko Donalda Tuska bardzo konsekwentnie to w tej chwili realizuje. To można powiedzieć, że to jest taki, bym powiedział, magdeburski model, czyli w Magdeburgu w średniowieczu był ośrodek kierowniczy Kościoła Polskiego, prawda, i tutaj, czy w każdym razie Magdeburg chciał taką rolę pełnić i Donald Tusk ją w pełni akceptuje. I takie były jakby pozycje geopolityczne. O tym, że Polska gdzieś będzie prowadziła własną politykę międzynarodową, w Polsce w ogóle nikt nie myślał po 1989 roku. No i ponieważ takie propozycje przedstawia właśnie Grzegorz Braun, jest tak bardzo znienawidzony przez wszystkich, bo uważa, że Polska może uzyskać podmiotowość, zwracając się w kierunku wschodnim, to znaczy posiadając alternatywy geopolityczne w stosunku do Brukseli i Waszyngtonu. I dlatego jakby te siły polityczne w Polsce, które są agenturą, czy to Brukseli, czy to Waszyngtonu, nie są w stanie tego znieść. I Polska w moim przekonaniu powinna w tej chwili przyjąć następującą koncepcję geopolityczną. To znaczy wchodzimy w pomysł trumpowski, będziemy z pomocą amerykańską sabotować możliwości federalizacji Unii Europejskiej, blokować to, albo nawet z tą Unią Europejską się wcześniej czy później pożegnać. No, ale to oczywiście wymaga resetu w stosunkach z Rosją, no bo ciężko być najbliższym sojusznikiem, czy chcieć być najbliższym sojusznikiem Stanów Zjednoczonych, a równocześnie prowadzić konfrontację z Rosją, które Stany Zjednoczone traktują jako partnera, no bo jeśli dojdzie do konfliktu rosyjsko-polskiego, to Stany Zjednoczone wybiorą partnera niż jednak mało liczącego się na scenie politycznej sojusznika. Także w moim przekonaniu tak powinna wyglądać polska polityka zagraniczna. Zauważmy, że to jest dokładnie ten model polityki międzynarodowej, którą prowadzi absolutny wirtuos, jak to nazwał go do rzeczy mój kolega Michał Krupa, mianowicie Viktor Orban. On prowadzi tą linię geopolityczną i Węgry w tej chwili są, bym powiedział, na topie polityki światowej i ich rola w polityce światowej jest nieporównywalna w stosunku do ich rzeczywistego potencjału. No oczywiście teraz grozi to, że w kwietniu soroszyści dojdą do władzy i to dosłownie agentura Sorosza, bo tego się nie da inaczej określić. No i paradoksem jest, że Viktor Orban jest zagrożony utratą władzy w momencie, w którym jego linia geopolityczna osiągnęła absolutny triumf na arenie międzynarodowej.
Ale to tak najczęściej jest. Dobrze, to co czeka PiS? Rozłam? co czeka teraz w
PiS?
ogóle klasa polityczna? Bo teraz, bo inaczej, bo antyrosyjskość w Polsce jest tak zakorzeniona, że nie da się tego wyplenić. To nie ma tej opcji, że rozmawiamy z Rosją, z Białorusią. Nie widzę musielibyśmy wymienić całą elitę polityczną, a na to społeczeństwo absolutnie nie jest gotowe.
No, niestety nie jest gotowe, bo ta elitka infantylno-agenturalna tak naprawdę nadaje się wyłącznie do wyrzucenia na śmietnik. I to ze względu zarówno na jej geopolitykę, która nie przystaje kompletnie do rzeczywistości, ze względu na jej prymitywizm intelektualny. Każdy, kto zna trochę polityków z bliska, no to ja trochę paru znam, kolega też paru zna, no to wiemy, że generalnie ci politycy dominujących sił politycznych to jest żuleria. Oni po prostu jakby no poza kamerami, sposób myślenia, język, którego używają, to jest żuleria. Więc strata tych ludzi, czasami możemy też to usłyszeć, jak tam CBA kogoś nagra, prawda, tam słownictwo no zupełnie do. Których jakby środowisko, w którym ja się obracam, ludzie nie używają takich słów. No to oczywiście byłoby najlepsze. No tutaj oczywiście brauniści w tej chwili po ostatnim sondażu z 11% wierzą, że już są tuż, tuż. No ja myślę, że nie są tuż, tuż. To jest głęboko przesadzone. Jeśli Grzegorz Braun, jego partia w kolejnych wyborach uzyskałaby, nie wiem, 15% to jest chyba w tej chwili maksymalny sukces, jaki jest w stanie uzyskać. To jest oczywiście za mało, żeby zmienić Polskę i też należy się spodziewać, że głęboko odcinana, marginalizowana na scenie politycznej. Jarosław Kaczyński powiedział to wprost, z koroną Brauna koalicji nie będzie, bo to by oznaczało pogorszenie stosunków z Izraelem, a pogorszenie stosunków z Izraelem oznacza, że Stany Zjednoczone nie będą bronić Polski w razie rosyjskiej agresji. Jakby cały czas myślenie Jarosława Kaczyńskiego jest, że za chwilę Putin na nas uderzy, no więc trzeba być ostentacyjnym filosemitą. Ja zresztą myślę, że z tego samego powodu, na przykład, nie wiem, profesor Cenckiewicz podpisał się pod tym słynnym listem antybraunistycznym, tam w obronie Chanuki, prawda, palonej. Także myślę, że to jest jakby tutaj, no, rusofobia przechodzi w filosemityzm, który jest traktowany jako warunek sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi. Innymi słowy, to czy Stany Zjednoczone według pisowców będą nas bronić przed Rosją, czy nie, zależy tylko i wyłącznie od tego, czy będzie Chanuka w Sejmie palona i w Pałacu Prezydenckim. Bardzo głęboka myśl geopolityczna. Także ja tutaj nie spodziewam się, żeby po kolejnych wyborach doszło do jakiejś wielkiej zmiany geopolitycznej. Spodziewam się czegoś innego, że tak, opcja proeuropejska Donalda Tuska jest opcją, w której Polska jest traktowana jako państwo drugiej kategorii. Nie została nawet zaproszona na te wszystkie wielkiej trójki rozmowy z Ukrainą. Donald Tusk tłumaczył politykę europejską w tym czasie w Angolii, jak wiemy, bo z pewnością osoby, obywateli Angolii najbardziej to, co interesuje, to jest polityka Unii Europejskiej w stosunku do Ukrainy. Ciekawe, ilu z mieszkańców Angolii w ogóle wie, gdzie Ukraina leży na mapie. Więc to widać, że Polska się tam nie liczy. Zresztą słusznie, no bo po co zapraszać tam Donalda Tuska czy małżonka Ann Applebaum, skoro Donald Tusk będzie mówił to, co mówi Berlin, czyli kanclerz Merz, a małżonek Ann Applebaum będzie mówił dokładnie to, co mówi premier Wielkiej Brytanii Starmer. No to po co zapraszać go? Nie ma to oczywiście sensu. Czyli tutaj mamy marginalizację. Jeżeli Polska będzie prowadziła za PiS-u radykalnie antyrosyjską politykę, to oznacza, że Donald Trump i jego administracja uznają, że albo tutaj rządzą jacyś wariaci, albo kompletnie nie rozumieją jego, że tak powiem, strategii geopolitycznej na świat i Polska staje się kłopotliwym sojusznikiem. Czyli mówiąc wprost, polska elitka infantylno-agenturalna, moim przekonaniem, jest mentalnie i intelektualnie kompletnie niedojrzała, żeby zareagować na zmiany geopolityczne na świecie zgodnie z polską racją stanu. Absolutnie jest do tego mentalnie, intelektualnie nieprzygotowana, niegotowa, żyje we własnym świecie. To jest mniej więcej tak, że w politycy coś tam sobie opowiadają, dziennikarze popierający tychże polityków to potem opisują i wszystkie wydarzenia na świecie interpretują z tej perspektywy. Członkowie naszej elitki infantylno-agenturalnej to potem oglądają i czytają w mediach i utwierdzają się we własnym przekonaniu, że robią słusznie. Czyli żyją sobie w takiej bańce, którą sami nakręcają, ponieważ generalnie odnoszę wrażenie, że nie oglądają, nie czytają mediów światowych, więc nie widzą jakiejkolwiek innej interpretacji. To jest, bym powiedział, no, taki elita na poziomie powiatowym. Powiat się da prowadzić, mając takich polityków. Państwa 40-milionowego absolutnie nie i myślę, że bardzo mi przykro, ale pozycja Polski w świecie będzie w tej chwili bardzo gwałtownie spadać.
No, smutne, ale prawdziwe. Profesor Adam Wielomski był moim Państwa gościem w połączeniu internetowym. Bardzo dziękuję, panie profesorze.
Dziękuję również serdecznie. Korzystając z okazji, bo pewnie już nie będę miał, chciałbym Państwu życzyć wesołych świąt.
My również życzymy panu profesorowi wesołych świąt i wszystkiego dobrego. Właśnie nadchodzących dniach świętowania narodzin Jezusa Chrystusa, więc wszystkiego dobrego. Dziękuję za ten wywiad. Zachęcam do subskrypcji kanału, do lajkowania, udostępniania, komentowania, podawania dalej. Zapraszam również do wsparcia, można postawić tam kawę, można wesprzeć w innej formie, w opisie tego materiału jest, jak można to zrobić, do czego zachęcam i z góry dziękuję. Dziękuję za uwagę, do zobaczenia, do widzenia.